To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Rozpoczynamy kolejny Giermasz. Znowu Giermasz w oparach urlopu. Zresztą to jest w ogóle ostatnia audycja premierowa w lipcu i przez dwa kolejne tygodnie audycji nie będzie, ponieważ no tak się nam rozjechały te urlopy, że nie mamy jak się spotkać, ale spokojnie. Dużo gier mamy zapowiedzianych, w sensie już nawet mamy ściągnięte na swoje konsole, więc po dwóch tygodniach przerwy znowu Giermasz wróci, mogę was zapewnić. Natomiast dzisiaj to uderzamy z grubej rury. Recenzja Ghost of Tsushima. Ja nie będę dużo mówił. Ja jestem po prostu zachwycony.
Giermasz. Recenzja.
Poprzysiągłem bronić tej wyspy. Nigdy nie zdradziłem kodeksu. Aż do dziś.
Wymyśliłem tak ze 14 wersji pierwszego akapitu tej recenzji. W jednej przykładowo miałem zacząć od informacji, że koniecznie musicie zmienić wersję językową na japońską, z polskimi napisami. To gwarantuje najlepsze doznania, tego jestem pewien. Można też było recenzję zacząć od tego, że nie pierwszy raz zachwyciłem się produkcją studia Sucker Punch. O, właśnie, zachwyciłem. To słowo klucz do mojej opinii o Ghost of Tsushima. Nie, nawet nie próbuję być obiektywny. A recenzja siłą rzeczy przedstawia przecież punkt widzenia konkretnej osoby. Nie da się w sposób kompletnie racjonalny gier oceniać. Były przecież tytuły chwalone w recenzjach, które przepadały na rynku i odwrotnie, albo jeszcze inaczej. Tej grze oczywiście klapa sprzedażowa nie grozi. I świetnie, jestem totalnym fanem Ghost of Tsushima. To niesamowite, jak ta produkcja przenosi w czasie do feudalnej, średniowiecznej Japonii. Oczywiście nie żyjemy w próżni, więc w sieci znajdziecie pełno innych opinii o Ghost of Tsushima. Żeby była jasność, w żaden sposób nie wpływa to na moją ocenę tej produkcji, a ocena to dla mnie najwyższa. Jednakże, aby intelektualnie być w porządku, spróbuję odnieść się do uwag innych, skoro ja patrzę na Ghost of Tsushima przez różowe okulary. Tylko nie odbierajcie tego jako polemiki, każdy ma prawo do swojego zdania. Natomiast, żeby w pełni wyjaśnić mój zachwyt, wydaje mi się, że jakoś trzeba się do różnych kwestii odnieść. Gdy inni coś krytykują, no to na przykład dlaczego ja nie zamierzam?
Nadciąga burza.
Jin! No dalej, Jin!
Z tego, co zdążyłem zauważyć, wątpliwości budzą dwie kwestie. Zacznijmy od fabuły. Wersje są dwie. Albo, że świetna, albo, że taka sobie nudna i nieangażująca. Ja oczywiście odpowiadam się za pierwszą opcją, tylko koniecznie przełączcie sobie język na japoński. Niezmiernie istotne jest, jak ta gra brzmi. Niezależnie od wspaniałej muzyki i udźwiękowienia lokacji. Zupełnie inaczej bowiem słucha się dysputy o losie wojownika, honorze samuraja w oryginalnym języku. Tak, rozważań filozoficznych i rozmów jest tu sporo. Tak, sama historia, choć ma parę naprawdę bardzo mocnych momentów, finalnie jakoś nie zaskakuje. A opowiada o duchowej przemianie, o samuraju rozdartym między zasadami kodeksu, jakie wpajano mu od dziecka, i zasadami okrutnej, bezlitosnej wojny, która nie baczy na honor, a jedynym celem jest osiągnięcie zwycięstwa za wszelką cenę. Nie przykładajcie do tego współczesnej miary człowieka zachodu. Przecież jeszcze 700 lat po wydarzeniach z gry żołnierze japońscy na frontach II wojny światowej ginęli i walczyli z imieniem cesarza na ustach. Wciąż to było dla nich ważne. Oczywiście Ghost of Tsushima ostatecznie jest grą akcji, więc nie spodziewajcie się fabuły niczym z najpoważniejszych dramatów psychologicznych, ale w jakiejś mierze kontemplacyjna natura tej historii świetnie koresponduje ze światem przedstawionym i rozgrywką. O, właśnie, rozgrywka, że powtarzalna, że ostatecznie to nic nowego dla gier z otwartym światem, że jednak są uproszczenia. Takie wątpliwości są podnoszone w różnych opiniach. Zasadniczo, paradoks, mogę się z tym zgodzić, tyle tylko, że mi to kompletnie w zabawie nie przeszkadzało. Tak samo jak w pierwszych godzinach gry, tak samo pod koniec z równą radością gromiłem zastępy wrogów w fortach, mało któremu patrolowi przypuściłem, a za znajdźkami absolutnie wszystkimi zadaniami dodatkowymi biegałem z dziką rozkoszą. Oczywiście to jest kwestia gustu, czy kogoś ta powtarzalność nuży, czy nie. Pamiętajcie, że mamy do czynienia z wysokobudżetową grą akcji dla masowego odbiorcy. To ogranicza jednak pole do eksperymentów z mechanikami rozgrywki. I nie obrażam się na to. I przytoczę też swój ulubiony argument i porównanie. Przecież zabawa w Tetrisie czy w kulkach jest do bólu powtarzalna. No i co? Przeszkadza to komu? Uproszczenia, dajmy na to konia przyzwiemy w każdym momencie, te uproszczenia też są. No ale to przecież jest w końcu gra komputerowa, obliczona na dawanie rozrywki. I oczywiście widziałem też jakieś inne drobne drobne rzeczy, które delikatnie psuły mi imersję, to poczucie zatopienia się w grze, ale ostatecznie szybko przymykałem na to oko, oszołomiony niesamowitą wizją wykreowaną na ekranie.
Jesteś samurajem. Obowiązuje cię kodeks. Żyj, walcz i umieraj z honorem. Jeśli zboczysz z tej drogi, to kim się staniesz?
Bo ja naprawdę czułem się tak, jakbym przemierzał 13-wieczną wyspę Tsushima. Oczywiście jest to też zasługa grafiki. Wszelkie peany na cześć oprawy Ghost of Tsushima nie są przesadzone. Podróżowanie po wyspie to jeden wielki opad szczęki. W każdej sytuacji podczas eksplorowania Tsushimy, nie licząc wnętrz budynków czy niektórych scenek, tam widać pewne uproszczenia grafiki, zdarzają się też drobne błędy. No a tak poza tym to w dzień, w nocy, w zamglony poranek bądź wieczór, w czasie deszczu, no kiedy chcecie. Ghost of Tsushima wygląda jak jedna wielka, przepiękna pocztówka. Ale nie jest to jakiś przesłodzony landschaft, a kraina żywcem wyjęta z wizji średniowiecznej Japonii, jaką współcześnie możemy mieć. Do tego ten świat żyje, widzimy zwykłych ludzi zajętych własnymi sprawami, tak też widać tu pewne uproszczenia, ale gdy staruszka mieszkająca w wiosce kłaniała się mojemu samurajowi, gdy po krótkiej rozmowie w jakiejś odkrytej dopiero co lokacji wpadało zadanie dodatkowe, od razu przymykałem na te uproszczenia oko. Właśnie, cała mechanika biegania po Tsushimie, wszystkie te znajdźki, zadania poboczne, większe i mniejsze, plus oczywiście wątek główny. To, co w Ghost of Tsushima urzeka mnie najbardziej, to to, że tak naprawdę nieistotne jest, czy realizujesz właściwą fabułę, czy dodatkowe aktywności, wszystko to składa się na jedno wielkie doświadczenie. Owa znajdźkownia doskonale dopełnia opowieść, spaja świat przedstawiony w grze w jedną całość. Ani przez sekundę nie miałem wrażenia, że coś mnie odrywa od głównego wątku. Nawet obijanie coraz to kolejnych potroli Mongołów, czyli najeźdźców, z którymi walczymy jako tytułowy duch Tsushimy, to też jakże elegancko wpisywało się w fabułę i klimat tej gry. A zadania poboczne świetnie opakowano. I nieważne, że dajmy na to coś sprowadzało się do zabicia określonej ilości wrogów, bo obudowane mini historyjką, która wpisywała się w ogólną opowieść, to banalne zadanie okazywało się już nie takie banalne. No to rozgromiłem bandę, która zabiła rodzinę zwykłego wieśniaka, a on uciekł z niemowlęciem na ręce. De facto klasyczny FedEx, idź i rozpraw się z określoną liczbą wrogów. Ale gdy uratowany ojciec, który znalazł schronienie w świątyni, zaczepia mojego bohatera i dziękuje za pomoc, odbiera się wtedy to zadanie zupełnie inaczej. Z takich szczegółów składa się ta gra. Albo inny przykład. W ramach znajdźkowni możemy ćwiczyć walkę mieczem. Znajdujemy stojaki z pędami bambusa. Tak naprawdę to zwykłe quick time event, czyli trzeba przycisnąć guziki kontrolera w określonym porządku. Ale gdy znalazłem taki stojak przy jakiejś chatce, a jej mieszkanka powiedziała mi, jak to jej brat ćwiczy, bo chciał stać się samurajem, ale niestety umarł przez chorobę, i gdy ta konwersacja toczy się w nieco namaszczonym japońskim stylu, buduje to wspaniałe doświadczenie zatopienia się w tej grze. Albo gdy w drogę do zadań nie wskazuje minimapa, a wiejący w danym kierunku wiatr, albo gdy słyszałem śpiew ptaka, który prowadził mnie do jakiejś dodatkowej aktywności. Ghost of Tsushima stawia na klimat i robi to naprawdę znakomicie. Zabawne, że nawet tak często nie jeździłem konno. Przymierzałem lokację pieszo, by mieć więcej czasu na kontemplowanie widoków. Zresztą znajdźki i zadania poboczne w grach z otwartym światem mają zachęcać gracza, żeby eksplorował, żeby odkrył to wszystko, co dla niego twórcy przygotowali, także w najdalszych zakątkach mapy. A ty, drogi gracz odpalający Ghost of Tsushima, jak najbardziej powinieneś być do tego chętny. Wszak o to w tej zabawie chodzi. Nie musisz wcale liniowo biegać od jednego wskaźnika misji głównej do drugiego. Szczególnie, że ta gra jest, jak mówiłem, doświadczeniem jako całość. Eksploracja przydaje się także dlatego, bo mamy też system progresji, niczym z gier RPG. Dostajemy więc punkty doświadczenia, zdobywamy lepsze pancerze, ulepszamy umiejętności naszego samuraja. Dzięki temu także z początku skromny wachlarz ciosów i technik bitewnych naszego bohatera zmienia się w rozbudowany system szermierczego baletu. Przepraszam, że w tej recenzji nieco po macoszemu traktuję opis starć, system walki, ale przekonacie się sami, najważniejsze jest, że na domyślnym poziomie normalnym wydaje się dobrze zbalansowany. Nie za łatwy, nie za trudny, a szczegóły to sprawdźcie sobie sami. Wspomniałem na początku, że to kolejna gra studia Sucker Punch, która mnie zachwyciła. W kategorii trójwymiarowych platformówek uwielbiam bowiem trylogię Sly Cooper. To nie jest najgłośniejsza marka w tym gatunku, ale zapewniam Was, że to gry doskonałe i bardzo pomysłowe. Świetnie też bawiłem się dwoma odsłoniami serii Infamous na PlayStation 3. Być może cierpiały na powtarzalną mechanikę rozgrywki, ale zwłaszcza w dwójce spędziłem mnóstwo upojnych godzin z moim bohaterem, nie przejmując się marudzeniem malkontentów. I teraz znowu, Ghost of Tsushima. Bawiłem się świetnie, a miałem ostatnio sporo okazji do grania w produkcje osadzone w feudalnej Japonii. I tak jak Sekiro Shadow Die Twice czy Nioh 2 bardzo chwaliłem, to jednak bardziej są torami przeszkód naszpikowanymi przeciwnikami. Nie można im naturalnie odmówić klimatu, no ale to w Ghost of Tsushima najbardziej zatopiłem się w świat średniowiecznej Japonii. Nie będę więcej mówił, podaruję sobie wstęp, jak to Mongołowie najechali Tsushima, nie opiszę głównego przeciwnika, a nawet bohatera, w którego się wcielamy, bo i po co? Koniecznie sprawdźcie to sami. Po skryptum. Ktoś może się zastanowić, że Sucker Punch to studio amerykańskie, więc może niech ten recenzent nie przesada z tym japońskim klimatem, he? No to odpowiem, że słynne japońskie pismo Famitsu dało, a często się to nie zdarza, no więc Famitsu dało Ghost of Tsushima maksymalną notę. Ba, w sklepach w Japonii zabrakło pudełek z tą produkcją. To musi być niesamowite także dla japońskich graczy, że ktoś z innego kraju, mimo nawet, że to naznaczony popkulturą obrazek, że ktoś tak świetnie sportretował 13-wieczną Japonię. To naprawdę świetna gra.
Jestem samurajem.
Nie, jesteś kimś więcej. Jesteś duchem. Dołączcie do mnie, a ja zapewnię wam pokój.
Nie będziemy ci służyć. Widziałem, żeby samuraj tak walczył. Nic wielkiego.
To nie tylko samuraj. Jest gniewnym duchem. Powstałym z martwych, by mordować Mongołów.
Jeśli będziesz kroczył tą ścieżką, będziesz taki sam jak Mongołowie. Uczyłem cię honorowej walki. Honor zginął na tamtej plaży. Han zasłużył na cierpienie. Jestem samurajem, ale dla mojej ojczyzny poświęcę wszystko.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Ghost of Tsushima wyborne, znakomite. To jest jakiś paradoks, że w tej audycji mamy z jednej strony opowieść i prezentację, do czego właśnie przejdziemy z Jarkiem Gowinem, który już jest w studiu. Przejdziemy do omówienia co widzieliśmy na tym pokazie dosłownie z czwartku, pokazie gier przygotowywanych na Xboxa One Series X, chociaż to nie były same ekskluzywy. Zresztą dokładnie tak samo jak w przypadku prezentacji Sony, to nie były też ekskluzywy. No ale w tej audycji o Xboxie, a z drugiej strony właśnie Ghost of Tsushima, czyli ostatni wielki ekskluzyw konsoli PlayStation 4. Było, nie było, rozmawialiśmy już o tym wcześniej z Michałem, jednak Microsoft na polu ekskluzywów w tej generacji poważnie przegrał starcie. Nintendo i PlayStation 4, czy Sony w tym przypadku, ewidentnie odjechało. No i właśnie, podczas tego pokazu mieliśmy poznać odpowiedź, czy Microsoft, który przecież kupił też parę studiów, chociażby będziemy pewnie mówili o Senua 2, czyli studio Ninja Theory, oni zostali wykupieni przez Microsoft właśnie, jak rozumiem, z tym zamiarem, żeby dostarczać ekskluzywy na Xboxa One i Series X i na PC.
Czy też właścicieli marki State of Decay, tak?
State of Decay też kupili, tak. To, ale to marka kojarzona już z Xboxem, to zawsze ekskluzywnie tam, zdaje się, wychodziło. No i podzielimy tę rozmowę na dwie części. Tak teraz Jarek bardziej o swoich typach, o tym, co zwróciło twoją uwagę, a później ja też opowiem o tym. Dodajmy, że 5 nowych gier zupełnie, 9 ekskluzywów, 18 z 22 pokazanych gier ma się pojawić w Xbox Game Passie. To, ja myślę, jest poważny przyczynek do tego, że jednak
zdecydowanie
Sony sprzedało dwa razy więcej PlayStation 4 niż Xbox sprzedał Xboxa One X, więc myślę, że tutaj jak gdyby jakiś handicap na starcie Microsoft sobie próbuje zdobyć. 10 premier ogólnie, 10 gier, których wcześniej nie widzieliśmy. Tyle statystyki, Jarku, no to nie wiem, po kolei, jak ty to chcesz opowiadać?
Zobaczymy, bo najbardziej, zacznę od tego, co mi najbardziej póki co w pamięci utkwiło. Mm-hmm. I to było State of Decay właśnie już wspomniane 3. Widziałeś trailer?
Wiesz co, no, ale tu, bo też pamiętajmy, tam są, wiesz, to był właśnie trailer. Tak,
tak? Wiem,
no,
zdaję
wiesz,
sobie
o co chodzi. Nie ma pół grama rozgrywki, nie?
Nie ma rozgrywki, no, natomiast jest to zrobione z jakimś pomysłem. Obejrzyjcie sobie w internecie.
No, siłą rzeczy zapraszamy, polecamy.
Oczywiście, że tak. Ja szybko go zaspoileruję, czyli to mniej więcej wygląda, troszeczkę przypomina może The Last of Us, takąś klimatem, szczególnie pierwszą część. Jest kobieta, którą, na którą ryczy zwierzę, ona potem ryczy na zwierzę i przez
następne... A później zwierzę ryczy znowu na nią i tak się ryczą,
no,
na siebie.
Ale okazuje się, że jeleń zjada wilka, no stary, no.
Nie, ale to zmutowany jeleń, wiesz?
No wiadomo, że zmutowany, no przecież nie Bambi, no.
No dobrze, no to okej, okay. State of Decay.
Tak,
no,
przykuło moją uwagę, no ale dla ciebie, no Andrzej, specjalnie Dragon Quest 11S.
Ale to już to nie jest nowość, wiesz, to jest...
Mimo wszystko zostało zaprezentowane.
Dragon Quest 11, to ja, mój drogi, skończyłem już dawno temu i nieprawda, więc to jest to tylko... Nie,
tak, jest też specjalny tryb retro, oczywiście.
Jest, wszystko jest. Nie skupiajmy się na tym, bo to jest gra, która już
dobrze,
tylko po prostu...
Exomecha.
Chociaż faktem w tym sensie, że fani JRPG-ów na Xboxie dotychczas nie mieli zbytnio czego szukać, no to się w tym momencie nieco jednak
dlatego
zmieni.
Dlatego to zapamiętałem, bo myślałem o tobie, mój drogi. Dobrze, Exomecha widziałeś? Mechy, strzelanki,
ja tak sieciówki
dalej.
Tak średnio, ale tak, wzbudziło moją zainteresowanie.
To dlaczego przykuło to moją uwagę, to dlatego, że od dnia odebrałem tę grę jako taką próbkę możliwości rzeczywiście graficznych, bo ona wydaje mi się wyglądała może nie najbardziej okazale, ale na pewno próbowała być najbardziej okazała. Ale ja nie jestem do końca przekonany. Na razie wygląda to tak mocno błyszcząco, mocno
no
interesująco.
Wiesz, Destiny 2 trafi do Game Passa.
Zgadza się, ale no i cóż, jeśli ktoś lubi wielkie mechy, naprawdę dynamiczną rozrywkę, przynajmniej tak wygląda z trailera, oczywiście, o czym mówiliśmy, ale to był też gameplay, to można sobie ostrzyć zęby. Mam tylko nadzieję, że jeszcze detale zostaną dopracowane. Zobaczymy. Mm-hmm. Bo póki co wyglądało to na taki
tam sporo
dostęp.
Gier była informacja, że premiera w 2021, jak chociażby nowa Forza Motorsport, tak? To już wiadomo, że to nie jest ten rok na przykład.
No tak, z podobnych klimatów, no to Halo Infinite, bo to już miłośnicy, no to też taki, wiesz, że tak powiem, flagowy produkt jak z Xboxem.
Halo tak, Halo jak najbardziej. No ładnie to wyglądało, strzelanka, pierwsza osoba. To jest jedna z tych marek kultowych dla Xboxa, także tutaj jak gdyby nie przewiduję żadnych niespodzianek. Zakładam, że gra będzie naprawdę bardzo, bardzo spoko. Zresztą do tutaj widzieliśmy też kawałek rozgrywki. Ta rozgrywka wygląda bardzo sympatycznie.
To prawda, wygląda sympatycznie, choć jeszcze na taką, którą można coś jeszcze, w której można coś jeszcze doszlifować, moim zdaniem. Zobaczymy. No w każdym razie te filmiki wyglądały bardzo zachęcająco, dosyć tak klimatycznie. Mam nadzieję, że coś z tego będzie więcej. I mam nadzieję, że wreszcie wkręcę się w tę serię, bo próbowałem kilkukrotnie, jakoś mi nie szło, nie wiem dlaczego.
No to wszystko przed tobą.
Jest trochę też bajek, bo mieliśmy też taki projekt, który do tej pory był tak szczątkowo pokazywany, prezentowany, Everwild. Taki był trailer.
Tak, też chciałbym, będę o tym mówił w tym moim podsumowaniu. Everwild jak najbardziej.
Bajkowy, taki jakby go określić.
To ja lubię takie, wiesz,
właśnie,
ja lubię takie.
Dokładnie.
Chociaż powiem ci, bo tu, ja tutaj w międzyczasie klikam, mam przed sobą komputer, bo też wszystkiego zapamiętać tak od razu. Tutaj też raczej widzieliśmy taki bardziej trailer niż game, niż fragment.
Nie, gameplaya nie było w ogóle, praktycznie.
No
to były raczej filmiki. Natomiast to jednak w jakiś sposób to frapuje, intryguje.
Bo
trochę.
Na przykład w Stalkerze 2 tam odrobinę rozgrywki przez
było.
Moment było widać, można było nawet zaryzykować stwierdzenia, że nawet jak ten filmik tam niby trailerowy, to on był taki trochę na silniku gry, może nawet,
mnie
nie?
się też tak wydaje, tym bardziej, że musimy pamiętać o tym, że ta społeczność stalkerowa może nie jest tak rozbudowana jak w Halo czy innych grach, natomiast ona jest bardzo silna i bardzo skupiona wokół, bo tu mamy, zaczęliśmy od prozy, tak? Właściwie, bo to na podstawie książek przecież.
Głuchowskiego, tak?
Tak, zdaje się, że tak, ale wcześniej jeszcze był piknik na skraju drogi Strugackich, na którym wzorował autor metrów.
Przepraszam, Głuchowski to metro.
Metro, właśnie, ale wcześniej, znaczy chodzi mi właśnie o ten piknik na skraju drogi przede wszystkim, bo tam się te zony pojawiły, wszystkie te, te wszystkie zmiany rzeczywistości wywołane tym atomem, tak, tą katastrofą. Tak czy inaczej chciałem na to zwrócić uwagę, że ta społeczność jest bardzo silna, bardzo taka zżyta i to też może być taka siła, tak, jeśli oni faktycznie nie skopią tej gry i zachowają ten pierwotny klimat i będą ukłony w stronę fanów, tym bardziej, że pamiętasz, jakie były wyjątkowe z wcześniejszych części te ekskluzywy, tak? Te takie specjalne wydania gier z jakimś pudełkiem, tak? Przetrwanie i tak dalej. To bardzo ładnie może się też, moim zdaniem, sprzedać.
A skoro zwróciłeś uwagę na strzelanki, to Crossfire X, zwróciłeś uwagę, kolejna pozycja zespołu Remedy. To też wygląda interesująco, przyznam szczerze.
A to mi akurat się nie utknęło w pamięci, wiesz?
Nie utknęło. No ale to wiesz, może pokazałbym ci teraz filmik i byś stwierdził, że jednak tak. No, zauważyłem, że to też studio Remedy, to jest istotne. Myślę tutaj twórcy Alana Wake'a, no a przede wszystkim ostatniego Control, naprawdę udanego, także myślę tutaj też można o nich mówić.
Trochę żałuję, że nie ma z nami Michała, dlatego że było też kilka gier indie, na przykład to Echo Generation. Widziałeś to? Taki coś, jeśli chodzi o stylistykę, odrobinę w... bo tam był z kolei sam gameplay. Nie było...
A już wiem, o czym mówisz. Echo Generations. Nie, to ja, dobrze, jaki Michał? To ja tutaj, bo to wygląda jak izometryczny RPG trochę. Turowa walka.
Tak.
No mój drogi, tam jest turowa walka.
No właśnie, miałem o tym powiedzieć, że tego tam nie doświadczyłem w jakiś sposób, a jestem ciekaw, jak to będzie tam rozwiązane. Tym bardziej,
Echo Generation,
też...
tak, już sobie tam wiesz, zakonotowałem w głowie.
I to też świadczy o tym, że Microsoft stara się... od razu rzucając te gry, stara się też zrobić ten właśnie ukłon w stronę tych fanów gier niezależnych, tak?
No ale to teraz już wiesz, i Nintendo ma swoje showcase'y, i Sony, no Microsoft tutaj nie odkrywa niczego innego, natomiast tak, oczywiście jak najbardziej cieszy to wsparcie dla mniejszych zespołów, bo to wiesz jak jest, nawet teraz to Ghost of Tsushima recenzowałem i zwracałem uwagę, że jednak jest to wysokobudżetowa gra akcji, no w takich produkcjach raczej nie można zbytnio eksperymentować, natomiast pole do eksperymentów otwiera się właśnie w produkcjach niezależnych,
tak.
Po których nie ma takich oczekiwań na przykład finansowych, że to się musi zwrócić, bo zainwestowano w to góry miliony dolarów, tak, to można nieco poszaleć, więc to Echo Generation, zwracając do tego, o czym mówiłeś, no fajna taka grafika, tak to trochę Minecraftowo Lego, nie?
Coś w tym rodzaju właśnie, to no też taki trend jest.
Fajne.
Ale ja z kolei jestem tu rozdarty, bo nie wiem, czy to jest na zasadzie jak McDonald's ratuje planetę, tak, wiesz, że jedziemy trochę na tych uczuciach gracza, w rzeczywistości chodzi tylko o skrojenie grubej forsy, czy też faktycznie starają się pomóc tym niezależnym twórcom i trochę dać
wiesz
im...
co, ja myślę, że mamy tutaj połączenie przyjemnego, wiesz, z pożytecznym, czyli z jednej strony wielka korporacja, z drugiej strony jednak wsparcie. No ja myślę, że no, te zespoły mniejsze, które dostają wsparcie takiego giganta, myślę, że raczej się z tego cieszą.
No oczywiście, że tak. No jak wiesz, dzwoni do ciebie Microsoft, czy tam pisze maila, no to wpadnij...
Dlaczego by nie? No,
tu proszę nasze pieniądze.
Co tam jeszcze,
wiesz, no Tell Me Why na przykład. Widziałeś to? Taki,
to bo
wiesz...
to jest od chłopaków z Don't Not, czyli chociażby Life is Strange 1, Life is Strange 2, bardzo udane, zresztą mieliśmy recenzję, Michał Król się zachwycał wręcz tymi produkcjami, w odcinkach wydawane proste przygodówki, takie nawet trochę symulatory chodzenia, bo to wiesz, w tych takich profesjonalnych point and clickach to nie było tak, że znajdź zamek, otwórz klucz, tylko klucz był w jakiejś lokacji strzyżonej przez jakąś piekielną bestię, którą musiałeś obłaskawić,
albo coś tam, w innej lokacji i tak dalej,
połączyć
tak.
przedmioty, tak, a tu taka prosta przygodówka, że nie wiem, właśnie znajdujesz klucz, używasz takie go na drzwiach.
Takie do oglądania trochę, też pierwszy z odcinków, tak? Więc tu mamy kolejny taki odcinkowy, że tak powiem, cykl. Ja miałem pierwsze skojarzenie, mówię, Boże, zekranizowali, znaczy zgryzowali właściwie, że tak powiem, Jezioro Marzeń, czy coś w tym rodzaju? Takie miałem wrażenie.
No tutaj nie, bo też mamy taką informację, posiłkuję się tutaj serwisem PPE.pl. Informacja taka, że podczas przygotowania gry, bo ma przedstawić w ogóle historię transpłciowego mężczyzny, podczas przygotowania gry twórcy bardzo ściśle współpracowali z organizacją GLAD,
no
czyli
właśnie.
LGBTQ, by mieć pewność, że Tyler zostanie dobrze ukształtowany.
No nie jest to tam jakiś sposób nachalne, bo nie widziałem tam żadnego.
No w trailerze tego nie było. No zakładam, że te wątki się pojawią, no to już wiesz, recenzowałeś ostatnio The Last of Us 2.
Zostawiamy to do oceny każdego indywidualnie.
Nie będziemy się na tym
tak dalej.
Pochylać.
No i jeszcze kontynuacja, którą też już gdzieś czytałem recenzję, Watch Dogs Legion. Nowe podejście o tyle, że nie mamy jednego bohatera, z tym, że jesteśmy... no Legionem właśnie, tak, że co...
Ale tu trochę politykę, wiesz co, bo w tym...
Też
w tym...
na to zwróciłem uwagę, nie... tak, rozruchy społeczne, niesprawiedliwość, prywatne korporacje, które gnębią ludzi, ludzie wychodzą na ulicę, masy i tak dalej,
tutaj,
konsumpcjonizm, tutaj, zdecydowanie,
tutaj
pierwsze co gra
skrzypce. Tu trochę polityki, tej nawet współczesnej.
I też mam mieszane uczucia, bo nie jestem pewien, czy gloryfikowanie z kolei, ewidentne, takiej postawy nie prowadzi nas do jakiejś skrajności, a ja nie lubię skrajności. W żadną stronę, ani w jedną,
tak,
ani w drugą.
Tak,
i
tak.
Ten ekstremizm też mi się nie podoba, żeby było jasne.
No właśnie, no dobrze. To tak zakończymy z pewnym takim przytupem, że tak powiem. Czy coś jeszcze, Jarku, jakieś jeszcze produkcje
to
masz?
Na razie wszystko zostało. Oddam ci głos, Andrzeju, jestem ciekaw, co ty
A
na
to dobrze, spokojnie, to zróbmy tak, że teraz oddamy głos Radkowi Lisowi, który pojawi się w studio. Za chwilkę Jarek wróci i porozmawiamy. Druga część, ja powiem o swoich tam wrażeniach, co tam mi utkwiło.
Gier Hermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Okej, pierwsza część rozmowy na temat tego, co pokazano podczas pokazu gier Xboxa One X, to za nami. Za chwilkę część druga, czyli bardzo dużo gadania teraz będzie, bo tak, przed chwilą gadaliśmy z Jarkiem Gowinem, za chwilę znowu z Jarkiem Gowinem gadać będziemy, a w międzyczasie pogadam sobie z Radosławem Lisem, czyli naszym ekspertem od technologii, więc na moment od gierek odchodzimy, ale rozmawiamy o tym, na czym na przykład te gierki odpalamy. No to jedziemy, Radziu, dzień dobry.
No dzień dobry. W minionym tygodniu pojawiła się taka informacja, że premiera nowych kart NVIDIA, czyli tej całej serii RTX 3000, może jednak odbyć się wcześniej niż przewidywano, bo dotychczasowe przecieki wskazywały na to, że debiut tych kart będzie dopiero we wrześniu, ale jeden z redaktorów z serwisu Overclocking ujawnił, że karty mają być już zaprezentowane w sierpniu, czyli prawdopodobnie będzie tak, że w sierpniu będzie taka oficjalna premiera, będą przedstawione warianty, a dopiero we wrześniu i prawdopodobnie też w sierpniu pojawią się referencyjne wersje, tak zwane takie podstawowe, proponowane przez NVIDIA, a dopiero we wrześniu pojawią się karty innych producentów, no i prawdopodobnie dopiero wtedy ruszy sprzedaż i jakieś pierwsze testy. Zobaczymy, czy ta wydajność procesorów Ampere jest faktycznie tyle procent wyższa niż jak zapowiadały to wszystkie inne zapowiedzi. Natomiast ktoś tam już puścił taką lekką parę, że podobno wersja RTX 3080 jest o około 20% szybsza niż GTX 2080i.
Na miejscu PR-owców NVIDIA to wiesz, co bym zrobił. Wysłałbym te karty do testów Cavillowi, tak? Henrymu Cavillowi, czyli aktorowi, który gra Wiedźmina, bo teraz wszyscy się nawiedzali, jak to pojawił się chyba filmik, tak? Jak on skręca jakiś komputer gamingowy, tak? Więc mówię, na miejscu PR-owców firmy to bym jemu to wysłał. To byłby dobry hype.
Ciekawe, czy użył jakiejś magii wiedźmińskiej.
Na pewno, tak. No. Ze śrubokrętem, wiesz?
Dobra, teraz Asus ROG Phone 3. To jest nowa propozycja dla graczy od firmy Asus. ROG Phone już są znane, bo za nami już wersja pierwsza i druga. No i tak jak poprzednie, naprawdę wersja 3 imponuje swoimi parametrami. Z Qualcomm Snapdragon 865+, czyli ten najnowszy, z Adreno 650 układem graficznym, czyli też najnowszym, ale słuchaj, RAM-u 12 albo 16 giga.
Jak zacząłeś gadać o jakichś tych procesorach, to się wyłączyłem na chwilę. Ty weź mi powiedz, jaka jest cena i czy to fajna propozycja.
Oj, cena.
Jeżeli o mnie chodzi, to mi wystarczy taka informacja, czy w stosunku, wiesz, cena, jakość jest okej. No, powiem w taki sposób.
Znaczy, wiesz, jak ci powiem, że cena jest 1000 albo 1100 euro, tak, no to może, o, jaki drogi.
No nie, no jak na gaming, tak, jak wiesz co, jak na smartfona, no to tyle co flagowiec, no przecież, no tam 5-6 tysięcy.
Tak,
no.
Ale wszyscy, Asus, co to za firma od smartfonów, a tu jednak 16 giga RAM-u na pokładzie na przykład jak masz, no to zobacz, jaka to jest różnica niż flagowce. Oczywiście ramy szybkie, DDR5. 512 pamięci wewnętrznej też UFS 3.1, czyli tej najszybszej. No, ekran prawie 7 cali, bo 6,59 AMOLED. I może tak, rozdzielczość 2340x1080 to nie jest jakaś tam nie wiadomo jaka, ale 144 Hz odświeżania. To już jest fajna sprawa. No i aparaty 64 megapiksele główny, szerokokątny 13 megapikseli i makro 5 megapikseli, a z przodu mamy kamerkę 24 megapiksele. No i bateria, słuchaj, 6000 mAh, 30-watowe ładowanie. No i w tym momencie wiemy już, za co te pieniądze są, a poza tym wszystkie ROG Phone od Asusa to też bardzo dużo różnych akcesorii. Dołączany wiatraczek chłodzący, jakieś tam...
A powiedz
tam
mi, ty Asus, to Asus tobie zapłacił za to teraz, czy co?
Nie, no jesteśmy w audycji dla graczy. Jeżeli mam graczom znaleźć jakiś fajny telefon do grania, no to chyba
no
nic
dobrze,
ciekawszego
dobrze.
Nie ma.
Chociaż wiesz, obiektywnie, ja nie jestem targetem. Ja nie raz, nie dwa, nie pięć się przyznawałem, że smyranie na ekranie to mnie nie interere. Ale jeżeli gracie, no to słyszycie. Nowy Asus, Radek poleca. Wcale nie jest opłacony przez PR-owców Asus.
Ale słuchaj, idąc tym takim gamingowym tripem, to znowuż też pojawi się bardzo ciekawy monitor. Do tych monitorów jest mnóstwo, natomiast LG pokazało taki model Ultra Gear, no i jak zwykle dziwne nazwy, 27G950. Mogliby jakoś się fajniej nazywać, ale są to zazwyczaj symbole. I dlaczego o nim mówię? Bo To jest pierwszy gamingowy monitor 4K z panelem, z matrycą IPS, ale czas reakcji tej matrycy to jest 1 milisekunda. To czegoś takiego na panelach IPS jeszcze nie było. Poza tym monitor 144 Hz odświeżanie, czyli widzisz tyle co ten ROG Phone od Asusa. 10-bitowa głębia kolorów, to daje 98% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3. Oczywiście obsługuje HDR, ma certyfikaty VESA Display HDR 600. Ma technologię upłynniające grafikę, czyli G-Sync i FreeSync. No, wszystko co najfajniejsze, a jeszcze dodatkowo ma coś takiego, co się nazywa Sphere Lighting, czyli oświetlenie z tyłu, które może być tak zsynchronizowane z tym, co się dzieje na ekranie monitora. No i cena, bo zawsze do tego dążysz.
No to oczywiście.
Tutaj, no to tutaj, żeby sobie taki gamingowy, 27-calowy, świetny monitor nabyć, to trzeba wydać 4000 zł.
No widzisz, no i to już zaczynamy rozmawiać. Ja nie wiem, wiesz co, ja przyznam szczerze, ostatnio w ogóle nie interesowałem się, jakie są oferty na rynku, co za jakie pieniądze można kupić, więc wiesz, mogę ci powiedzieć, że to dużo, to mi powiesz, że w porównaniu do innych modeli na rynku w tym segmencie to jest okej, więc ja się nie wypowiadam. Nie wiem, przyznam szczerze.
Jak na monitor do grania to dużo, ale no zdecydowanie tutaj płacimy za to, że mamy panel IPS, czyli masz świetne kąty widzenia, tak? A reakcja 1 milisekunda to jest w takich zwykłych panelach za 1000 zł. Także no tutaj LG zrobiło duży
krok. No to po co mam za 4000, skoro za 1000 mogę kupić? No.
No tak, ale wtedy one już tak ładnie nie będą ci świecić, bo to jest, wiesz, dla gracza jest oprócz tego, żeby ładnie wyglądało, bardziej ważniejsze jest, żeby reakcja monitora była
ciągle jak najszybsza. Ten szmal, tylko ten szmal chcą ode mnie, od innych graczy. Szmal, 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 a gdzie? Nie wiem, jakaś idea. Dobra, bo widocznie już odpływam. Jest wcześnie rano, w sobotę, koniec. Wracamy do poważnej rozmowy.
Monitor drogi, ale słuchaj. Firma Logitech skumała się z taką firmą Herman Miller. Herman Miller to jest taka firma, która robi różnego rodzaju, no chociażby krzesła, tak? Zrobili teraz taki model krzesła dla gracza.
A, widziałem, tak, widziałem. Clickbaitowy tytuł był, że tam krzesło za mnóstwo szmalu, nie kliknąłem. Przyznam szczerze.
Znaczy, firma Logitech postanowiła wypuścić taki naprawdę fotel, który będzie służył osobom, które korzystają z komputera bardzo dużo, bo konstrukcja ma naśladować pozycję stojącą, ma regulowany centralny grzbiet, elastyczne żebra, wspiera każdy odcinek kręgosłupa, poza tym na
nie, no
oparciu...
fajnie, ile tam, 4, 5 tysięcy to kosztował, czy 40 tysięcy, bo już może jedno zero mi się omskło.
Nie, bez przesady, 6 tysięcy, niecałe 6 tysięcy
za darmo.
Złotych.
No to okej, dobrze.
Ale wiesz co, no tak też spojrzałem, fotel za 6 tysięcy, co on ma, kółka od Apple'a, od Maca Pro, czy co? Natomiast okazało się, że tak naprawdę jakbyśmy chcieli takie, powiedzmy, profesjonalne meble biurowe kupować, to tam fotele też tak 3-4 tysiące kosztują, także takie 6 tysięcy to jest tylko trochę drożej niż standardowo, jeśli chodzi o takie naprawdę profesjonalne meble biurowe. Natomiast no, firma Herman Miller nigdy tanią nie była. Wręcz niektórzy tam w komentarzach pisali, że o, jak na Hermana to tanio, nie? Także takie coś się pojawiło, mi się podoba.
Czyli z tego, co mówiłeś, to teraz tak, 6 tysięcy za fotel, 4 tysiące za monitor, to jest dyszka. Te nowe karty, o których mówiłeś, to ile będą gdzieś kosztować? No to też pewnie z trójkę jedna, jak nie więcej. No to ze dwie trzeba by wsadzić, nie? No to kolejne 6 koła, to już mamy 16 tys, jeszcze tam inne rzeczy, no to ponad 20 tysięcy z fotelem macie gamingowy komputer. Nie dziękujcie.
No jasne, to nie to, że to wszystko jest takie drogie, to my jesteśmy za biedni po prostu.
Oj to, oczywiście.
Okej, Lucas Di Grassi, kojarzysz takiego pana?
Były kierowca Formuły 1.
Tak, a teraz kierowca Formuły E. I słuchaj, okazało się, że został zaproszony do tego, żeby nauczyć autonomiczne samochody jeździć. O to chodzi, że w tych samochodach jest oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, no i trzeba by było jakieś spektakularne wzorce mu dostarczyć. W związku z tym naukowcy z londyńskiego Imperial College zaprosili jego do współpracy. Jeździł DiGrassi takim Audi R10 Plus, po to, że Top Geara. Naukowcy monitorowali, jak jego mózg i ciało reagują podczas jazdy. Miał taki kask z bezprzewodowym encefalografem do śledzenia aktywności mózgu. Miał okulary, które śledziły ruchy jego gałek ocznych. No i specjalne również takie czujniki pomiarowe na rękach i nogach i patrzyli, jak wchodzi zakręt, gdzie patrzy, w jaki sposób to robi. No i jakby zebrawszy tą całą ilość różnych danych na temat tego, jak taki człowiek, który naprawdę dobrze i szybko i wydajnie jeździ, to robi, to sprzedali to wszystko teraz sztucznej inteligencji, która ma się zastanowić, jak to przełożyć na autonomiczne samochody.
No ale wiesz co, o tyle to ciekawe, że pamiętajmy, że każdy kierowca, mówiąc o wyścigowych kierowcach, no bo Luca di Grassi wyścigowy kierowca, każdy z nich miał inną technikę jazdy. Na przykład oglądałem bardzo ciekawy film kiedyś o tym, jak jeździł Ayrton Senna, jak on wciskał gaz w czasie wychodzenia z zakrętu i robił to zupełnie inaczej niż wszyscy inni, bo tam się wszyscy starają, żeby to delikatnie, prawda, płynnie, a on tak, wiesz, skokowo naciskał, puszczał, na fulla, bardzo ciekawy materiał, więc ja nie wiem, na ile to będzie, wiesz, aktualne, no bo Luca di Grassi jeździ w taki sposób, a inny kierowca mógłby jeździć w inny sposób. No nie wiem, tak nie do końca mnie to przekonuje.
Może on będzie jednym z pierwszych, może jeszcze tam kogoś wrzucą tej sztucznej inteligencji, żeby brała z niego wzorce. No, nam moim zdaniem lepiej niech biorą dane od Lucasa niż od jakiegoś normalnego kierowcy.
Ale
bo to zawsze jakiś
to
tam
jeżeli
wzór,
już,
nie?
To mogliby jakiegoś tam mistrza świata, bo Luca di Grassi zdaje się mistrzem świata nigdy nie był, a i też jakiś specjalny kariery w F1 nie zrobił. No ale to tak na marginesie. Może był dzięki temu...
który zechce, nie?
Może dzięki temu był tańszy na przykład niż byłby Lewis Hamilton.
Właśnie. No dobra. Ale zobacz, rozmawialiśmy o fotelu i gamingowym i rozmawialiśmy też o kierowcy. To ja tak dla ciekawostki powiem, że Robert Kubica do swojego symulatora wyciągnął fotel ze swojego Porsche GT3.
Tak, ale to jeszcze informacja z czasów pandemii, kiedy wszyscy jeździli, to wtedy właśnie Robert opowiadał, że ze swojej Porszawki wyciągnął fotel do jeżdżenia.
Tak, ciekawe, ile taki fotel do Porsche GT3 kosztuje. Chyba więcej niż 6 tysięcy.
Tak, mi się wydaje, że więcej, no ale to tam też kierownica chyba Fanateka jest, te Fanateki też takie, te zestawy widziałem, są bardzo solidnie wyceniane.
Potrafią.
Tam i zdychę, i więcej, także jakbyście chcieli mieć, no generalnie profesjonalny sprzęt do jeżdżenia, te wszystkie fotele, gadżety to też kosztuje, także. No ale to jak już ktoś jest fanem, umie, to nie ma problemu dla niego z tym. Dobra, bo zostały nam raptem 2 minuty, a my tak żeśmy totalnie odpłynęli w jakieś swoje zainteresowania, bo może mogliście chyba wywnioskować, mówiąc do naszych słuchaczy, że my z Radziem to lubimy Formułę 1, więc może coś innego.
Okay. Dobra, no to słuchaj, 19 lipca o 23.58 naszego polskiego czasu z japońskiej wyspy Tanageshima wystartowała rakieta H2A, która wyniosła w przestrzeń kosmiczną sondę Al-Amal. A Al-Amal to jest sonda, której projektantem są Zjednoczone Emiraty Arabskie, które tym wydarzeniem jakby postanowiły rozpocząć podbój kosmosu ze swojej strony. Chcą to wysłać, tą sondę chcą wysłać na Marsa, rozpoczynają pracę nad tym, żeby w 2117 roku, bo już tak dalekie plany mają, chcą stworzyć na Marsie osadę. Także widzisz, też chcą dorównać do wszystkich innych. I słuchaj, jeszcze takie dwie krótkie wiadomości. Firma Tianma stworzyła czytnik linii papilarnych działający na ekranie LCD TFT, czyli w zwykłych smartfonach, ale wspominam o tym, że będzie to pierwszy czytnik, który działa na całej powierzchni ekranu, czyli nie jest tylko takie miejsce,
czyli obojętnie, gdzie przyłożę rękę, to tam mi rozpozna, tak?
Dokładnie, to jest fajna rzecz. I jeszcze druga taka krótka informacja, takie ostrzeżenie z mojej strony, że pojawiło się coś takiego jak Bad Power. To jest atak, słuchaj, hakerski na ładowarkę. Chodzi o to, że teraz są różne szybkie ładowarki o dużych mocach i oprogramowanie, które jest w tych ładowarkach, bo tam jest procesorek, to nie tylko kabelki, jakby steruje tym ładowaniem, to okazało się, że badacze z jednego z laboratoriów znaleźli coś takiego, że się zaczynają dowcipnisie bawić w coś takiego, że podmieniają oprogramowanie w takich ładowarkach i na przykład napięcie ładowania zamiast 5 V ma 20 V, podłączasz się do takiej ładowarki i telefon z telefonu unosi się po pewnym czasie dymek. Na szczęście, żeby ładowarkę zmodyfikować, to trzeba mieć do niej bezpośrednio dostęp. I tam sprawdzili, że aż 18 ładowarek różnych producentów udało się jakby zmodyfikować i popsuć. Dlatego uważajcie, jaką ładowarkę podłączacie do swojego telefonu, bo może to być dla niego ostatnie ładowanie.
No ale to poczekaj, to ktoś by musiałby mi tę ładowarkę tak zawinąć, tak na moment, gdzie się chce wziąć, tak?
Przerzucić po programowanko, podrzucić ci z powrotem. Znaczy wiesz, no, to jest raczej ci podrzucił ładowarkę.
W skrócie apel jest, drodzy słuchacze, pilnujcie swoich ładowarek, bo nie wiecie, co wam tam mogą w tę ładowarkę włożyć.
No, szczególnie tych o dużych mocach.
No to dobrze, no to pilnujmy swoich ładowarek. I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję. Powiedziałem, że teraz będzie Xbox 2, czyli druga część tej naszej rozmowy z Jarkiem Gowinem, ale pomyślałem, że skoro tak dużo gadamy, już ponad pół godziny, no to może zmieńmy klimat na moment jeszcze stary, ale Jarek, zresztą to Jarek Gowin w tym dżingielku wystąpi i za chwilkę porozmawiamy dalej o Xboxie One, co tam pokazano, a Radkowi Lisowi już bardzo dziękuję i do usłyszenia w Giermaszu za 3 tygodnie, bo przypomnijmy, mówię o tym od początku audycji, 2-tygodniowa przerwa urlopowa i wracamy już w połowie sierpnia i wtedy też z Radkiem się znowu słyszymy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Giermasz. Stare, ale Jarek.
Żeby grać w tę produkcję w Polsce, wtedy w sklepach nie było oryginalnych wydań, gazety drukowały sążnistą listę klawiszy potrzebnych do obsługi twojej jednostki. W grze Silent Service 2 wcielałeś się, drogi graczu, w postać kapitana łodzi podwodnej walczącej z japońską flotą na Pacyfiku. Można było rozegrać konkretny scenariusz, pojedynczy patrol bądź całą karierę. W peryskofie widać było digitalizowane, jak na ówczesne czasy, naprawdę dobrze wyglądające statki handlowe, czyli łakomy kąsek, chociaż zawsze broniony przez okręty eskorty. To było emocjonujące, gdy po udanym ataku łowca zamieniał się w ściganą ofiarę i próbował wymanewrować niszczyciele bądź korwety. Czasami zdarzało się namierzyć jakiś konwój wojskowy z lotniskowcem bądź pancernikiem. Cele to były nad wyraz trudne do potraktowania torpedą, bo płynęły bardzo szybko i trzeba było mieć sporo szczęścia, aby zająć dogodną pozycję do ataku. Satysfakcja z trafienia była ogromna, ale i reakcja eskorty jakaś taka nerwowa. Jak na tamte czasy, czyli rok 1990, ta gra była prawdziwym symulatorem. Od emocji polowania, po żmudne przeczesywanie sektora w poszukiwaniu celów, od szybkiej akcji i wyrzucenia torped do cierpliwego czekania bez ruchu, aż eskorta odpuści polowanie. Co ciekawe, znane z symulatorów, także oczywiście tego symulatora, studio Microprose właśnie powróciło i zapowiada kolejne już współczesne produkcje. Czy doczekamy się następcy serii Silent Service?
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
I znowu jesteśmy w studiu z Jarkiem Gowinem. Rozmawiamy, to jest druga część naszej dyskusji na temat pokazu gier na Xboxa Series X, czyli nowa generacja od Microsoftu, od giganta z Redmond. Jarek Gowin mówił o swoich typach, o tym, na co zwrócił uwagę. No, po części zwracaliśmy uwagę na te same rzeczy. Ja bym w ogóle zaczął, bo mówiliśmy o grach indie, independent, których było sporo, natomiast był w ogóle jeszcze taki specjalny showcase ID, małpa Xbox, to również zobaczyliśmy taki trailer, który trwał ponad 6,5 minuty i w sumie tam było chyba 15 gier. Ja sobie wynotowałem The Artful Escape z gitarami, jakiś koleś w ogóle, gitara była.
No to wiesz, klimat, grałem, przecież jak to najbardziej. Uwielbiałeś, przecież Guitar Hero.
Tunic, czyli taka dosyć specyficzna platformówka, Lake Sable, Song of Iron, The Falconeer, co tam jeszcze mam? Na bas grałem coś. The Ascent, The Big Con, The Unexplored 2. No,
już same nazwy wskazują na to, że wiesz, jakie to są gry właściwie.
Tylko wiesz, to były dosłownie fragmenciki, po tam pół minutki, wiesz, gameplaya, no to jeszcze o niczym nie świadczy, tak? No, zapowiada się to interesująco, natomiast tutaj polecałbym właśnie wam ten filmik, żeby sobie go odnaleźć w necie. Natomiast tak, no warto wspomnieć o polskim Medium, tak? Czyli Medium, gra Medium przygotowywana właśnie wspólnie z Microsoftem na Xboxa One. Polska gra, studio Blober Team. O tym już mówiliśmy nieraz, tak, że w kąciku gramy po polsku. No ja w to nie będę grał, Jarek, ty będziesz to grał, bo to takie...
A nie Michał?
Nie, to horrorowate. Aha, takie jest.
Kolejny horror, no dobra.
My z Michałem to, wiesz, bojące dusze jesteśmy, my
on będzie rozdarty, Polska gra horror, nie wiem jak on zaśnie.
Nie. Hellblade 2 oczywiście, właśnie. Senua's Story, czy jak to się tam będzie nazywało, natomiast no tutaj dostaliśmy taki trailer bardziej, że Ninja Theory eksplorowało Islandię, wiesz, czy raczej to jak wyglądać będzie miejsce
miejsce akcji, nie, rozgrywki akurat tym razem żadnej nie pokazano. No mając nadzieję na doświadczenie świetnego, dodajmy, studia Ninja Theory, ja bardzo sobie ich produkcję cenię. Senua jedynkę ogrywałem i zachwycałem się nią, znajdziecie recenzję.
A gracze ostrzą sobie na to zęby i to bardzo.
Tak, no ja troszeczkę boleję, bo ja raczej jestem z tego drugiego obozu, niekoniecznie od Amerykanów, a raczej od Japończyków i tak się zmartwiłem trochę, że to Ninja Theory ucieka, wiesz, no ale no co robić, no takie życie, no też trzeba...
No ale bądź otwarty na nowe możliwości, nowe opcje, nowe spojrzenie na markę, Andrzej.
Ale ja oczywiście jestem otwarty na nowe spojrzenie, nowe możliwości, tylko no kupić dwie konsole na start to stanowi lekki problem, wiesz.
No fakt.
Balan Wonderland, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, Square Enix zaprezentowało, takie japońskie, tylko to tak wyglądało trochę jak trójwymiarowa platformówka ostatecznie, tak, bo tam było trochę gameplaya w tym trailerze i powiem ci szczerze, naprawdę zwróciło na moją uwagę, zresztą to jest Yui Naka, czyli były szef Sonic Team, no oczywiście ojciec słynnego niebieskiego jeża, Sonika. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To było w ogóle zapowiedziane jeszcze przed głównym wydarzeniem. Platformówka 3D i już wiosna, no już, no wiosna 2021. Zobaczymy.
Raz, dwa.
Dobrze, o czym my tu jeszcze możemy porozmawiać? Warhammer 40 tysięcy Dark Tide.
Kolejna wielka marka, kolejne książki, kolejny cały staw, że tak powiem, do zgarnięcia.
No tylko, no co, no filmik był.
No wiem o tym.
Filmik był.
Ale to jest znamienne dla tych filmów, dla tych gier, przepraszam. Co pokazują nowego Warhammera, to jest, wiesz, jakiś kruk, który wydłubuje komuś oko, tak, kawałek zbroi i nie wiem, statek kosmiczny czasem, tak? No to zawsze tak jest, żeby zaostrzyć apetyty, a niestety z Warhammerem są takie doświadczenia, że te gry mimo olbrzymich oczekiwań, z nielicznymi wyjątkami,
no wiesz, bo to bardzo
są
różne,
przeciętne.
Bo to bardzo różne studia robią, bardzo różne zespoły, bardzo różne uniwersa, na przykład w przyszłym, jak już wrócimy z premierowym giermaszem, w sensie, bo wspominałem już o tym na początku, że to jest audycja ostatnia przed urlopem i przez dwa tygodnie giermaszy premierowych nie będzie, natomiast później mamy kolejną recenzję właśnie gry ze świata Warhammera 40 tysięcy, to jest wielkie uniwersum, a gry powstają różne.
Fantastyczne zresztą, to roli bardzo popularne.
Ale gry bardzo różne powstają. The Gang mnie z kolei zwróciło uwagę, taka jakaś platformowa gra, też gdzieś się tam się latało po jakichś lokacjach, wydaje mi się, że to może być interesujące. No Psychonauts 2, no to już wiemy, że to powstaje. Psychonauts 1, gra świetna, która się kompletnie nie sprzedała, dodajmy na marginesie. To taka...
Ale dwójka jest, to jednak świadczy o, bo, że tak powiem, zadowoleniu twórców i mimo wszystko jakimś, no, gronie zbiorców, to kupi, no.
Obrosło to pewnym kultem, natomiast umówmy się, nie będzie to jakiś hit sprzedażowy, jestem tego niemal pewien, no, aczkolwiek tego życzę, bo jedynka była niesamowita, dlatego, że to trójwymiarowa platformówka, ale chodziło o tym, że jest się tytułowym psychonautą, tak. Wchodzi się ludziom do głowy, tak, i w związku z tym te projekty lokacji były bardzo zwariowane, niekiedy surrealistyczne, a nawet groteskowe. Psychonauts 1 uwielbiam, zobaczymy, nie ukrywam, ostrzę sobie zęby na dwójkę, chociaż to, co pokazali, ten gameplay, music trailer, to tak jakoś włosów, czy też opadł szczęki jakoś to nie spowodowało. Co my tu mamy jeszcze z tych gier, o których można by było powiedzieć? Crossfire X, o tym wspominaliśmy w tej twojej części. Mnie to zainteresowało właśnie ze względu przede wszystkim na studio Remedy, czyli no, twórców naprawdę udanych gier i mam nadzieję, że tutaj również będzie dobrze. I z kolejna gra taka trochę bardziej dla ciebie, Hello Neighbor 2.
Widziałem, na nią też zwróciłem uwagę, czyli taki trochę też taki pasisz, bo mam taką komiksową, śmieszną grafikę, z drugiej strony jest to horror, tak?
No takie właśnie trochę niepokojące to było, nie? To jest ale bardzo ładnie wyglądało.
Wygląda świetnie, to prawda? Trochę jak Muminki, kiedy Buka się pojawiała, tak? Bo jest zabawnie, fajnie, tak dalej, dopóki, wiesz, nie wchodzi typ, no.
Tak, tak. To
a projekty,
już...
fajne projekty w ogóle, bo takie z soku z żuka trochę z tego filmu, tak? Tych budynków i tak dalej.
Taka groteska, tak.
Ta groteska trochę niepokojąca i to przemawia do wyobraźni, no i ja jestem zaintrygowany.
Evolved, czyli nowe IP od Obsidian Entertainment, taka informacja, że to ma być pewna odpowiedź na Skyrima, no takie duże, wysokobudżetowe RPG, tylko tak na razie ten reveal trailer, który pokazano, no to właśnie, reveal trailer, ja zawsze to powtarzamy w giermaszu, pokażcie rozgrywkę i będziemy dyskutowali, o czym właściwie, z czym do ludzi, że tak powiem.
Choć i to jest czasem za mało, oczywiście.
Wspominałeś o Tell Me Why w swojej części, czyli podzielono jej na epizody przygodówce, symulator chodzenia, również zapowiedziano As Dusk Falls, czyli też interaktywna gra narracyjna. No to tak by...
Ja bym mam nazwę dla takich gier, co obyczajówka. O,
no,
obyczajówki.
To gatunkowo to z tego, co widziałem na tym trailerze, to tak nawet lekko, blisko to leży, nie wiem, visual novel. Zobaczymy,
jak tam będzie kwestia rozwiązana poruszania się, bo to nie było tak raczej tak skokowo, to wyglądało bardziej jak sceny, które obserwujemy. Forza Motorsport nowa, no ale to Forza zawsze jest tym wabikiem.
Wiedziałem, że będzie o tym. Specjalnie tego nie przygotowywałem.
Pamiętaj, że no tak jak mówiłem, ja akurat jestem w tym niebieskim obozie, a nie zielonym, tak? Czyli bardziej japońskiej, gram w Gran Turismo Sport namiętnie, nie grałem w Forze. Dla mnie w samochodówkach jest, wiesz co jest ważne, jak gra się albo z widoku z maski, albo jak się gra z widoku wewnątrz auta, no to jak gdyby to, jak wyglądają bryki jako takie na torze, to tak się, bo widzisz to ewentualnie tył bryki, tak. I później niewiele więcej, a same tory jak wyglądają, jak jest dobry system jazdy, jak jest dobry, wiesz, fajny symulator, to ja mogę jeździć grę sprzed 1000 lat i mi to nie przeszkadza, więc owszem, Forza Motorsport zapowiada się bardzo ładnie, jest to gra, która naprawdę przyciąga fanów z marki Xbox i oczywiście jestem przekonany, że będzie dobrze, natomiast no jest to samochodówka, po prostu.
No bo ja się wam, że Andrzejowi zależy, jeśli chodzi o gry samochodowe, na tak...
Symulacja, no oni to
tak,
wiedzą.
Tak dużym realizmie tylko jest to możliwe, no.
Jeszcze tak na koniec Grounded, czyli gra jakichś takich małych, w sensie miniaturki ludzi, które walczą o przeżycie w ogrodzie. Tam mrówki nas atakują, jakieś pająki, które oczywiście się wydają wielkie. Tu mi się skojarzyło z kultowym filmem studia Ghibli o pożyczalskich. To w ogóle książka
tak.
O pożyczalskich była. Czytałeś?
Nie czytałem. Film kiedyś widziałem, ale już go kompletnie nie pamiętam.
Nie,
wiesz?
Nie, ale to jest Tajemniczy Świat Arietty, tak się to nazywa. Studio Ghibli zrobiło na podstawie, to luźna adaptacja jest. Jak mi się odrobinę skojarzyło.
Ale była kiedyś brytyjska książka o pożyczalcy też na bank.
No to właśnie na podstawie tej książki.
No to właśnie mówię. Tak, kiedyś tam czytałem, ale...
To Tajemniczy Świat Arietty polecam, bardzo polecam. Zresztą wszystkie filmy Studia Ghibli polecam. Z dziećmi też można.
No
oglądać.
Właśnie mam trójkę dzieci, to prędzej czy później znajdę okazję.
No tak, koniecznie musowo, Jarek. W ogóle nie ma dyskusji. Ja jako wielki fan, chociaż ostatnio mojemu 5-latkowi włączyłem Spirited Away i jednak odrobinę
trochę za młody.
Jednak za młody. Mhm. Ale już na przykład Narzeczoną dla kota obejrzał z przyjemnością i tam jeszcze inne. Dobra, nieważne. Mieliśmy o Microsoftie rozmawiać, a nie o studiu Ghibli.
I dzieciach. Ale to ze mną się nie da inaczej czasem.
No, ze mną również. On ma trójkę, ja mam dwójkę. No to o czym my rozmawiamy? Dobra. Słuchajcie, no to tak w telegraficznym skrócie. Oczywiście gdyby był Bartek Czetowicz, gdyby Michał Król nie byli na urlopie, to oni by pewnie też swoje 3 grosze dorzucili. Natomiast no my z Jarkiem tutaj staraliśmy się czynić honory. No i to tak naprawdę tyle, co przygotowaliśmy w tym giermaszu. Andrzej, ja już bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Jarka, Michała, Bartka i wszystkich. Tak jak mówiłem na samym początku, tak jeszcze raz powtórzę, też padało to w programie. Teraz 2 tygodnie przerwy, ale spokojnie, wracamy silniejsi, mocniejsi. Dużo gier mamy już mamy w swoich konsolach, już czekają, tylko no z racji właśnie także się nam urlopy poukładały. Ja bardzo wam dziękujemy za ten program. Kłaniamy się i do usłyszenia za 3 tygodnie, a giermasz oczywiście polecam, to w międzyczasie dział recenzje, możecie sobie zgłębiać. O, jest tam co zgłębiać. Jest. Do usłyszenia.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.